Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam serdecznie słuchacze.
Panie doktorze, zacznijmy od wschodniej granicy. Za granicą ćwiczenia Zapad 2021, a funkcjonariusze Straży Granicznej w niedzielę zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy, czyli mamy do czynienia z umówieniem się z określonym przemytem i 5 osób z Syrii z niemieckimi oraz belgijskimi tytułami pobytowymi. 2 osoby z Egiptu z polskimi kartami pobytu i obywateli Holandii. To czytamy na Twitterze Straży Granicznej, a w miniony weekend Straż Graniczna udaremniła 509 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 7 nielegalnych imigrantów, obywateli Syrii i Somalii. Pozostałe próby zostały przez naszych pograniczników udaremnione. Czy jeszcze komuś potrzeba dowodów na zorganizowany przemyt, na próbę po prostu destabilizacji i Polski, i Unii Europejskiej, ale także wpływu nie tylko poprzez imigrantów, ale testowanie, jak kto się zachowa, który poseł głupszy?
Tak, no nie ma wątpliwości, chyba tutaj niezależnie od poglądów politycznych, że pojawienie się na granicy Polski z Białorusią migrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki to zaplanowana akcja białoruskich władz państwowych, zapewne co najmniej przeprowadzona w porozumieniu z Moskwą. Jej celem jest destabilizacja sytuacji w krajach bałtyckich, oczywiście również w Polsce, a czas realizacji tej akcji też nie jest przypadkowy. Został skoordynowany z właśnie, jak ojciec wspomniał, z tymi rosyjsko-białoruskimi wielkimi manewrami wojskowymi z udziałem około 120 tysięcy żołnierzy, w tym 13 tysięcy przegranicy polsko-białoruskiej. Przypomnijmy, że wojska w tym roku mają zmierzyć się z obiektami o kryptonimie Miaris, czyli Litwa, Pomoria, czyli Polska, i Republiką Polarną. To jest prawdopodobnie z krajami skandynawskimi, Danią lub Norwegią. A zatem istnieje absolutnie związek między właśnie wywołanym tym, czy próbą wywołania kryzysu migracyjnego na granicy białorusko-litewskiej i białorusko-polskiej właśnie z tymi manewrami Zapad 2021. Próba destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce poprzez skierowanie fali tych właśnie migrantów została przynajmniej doraźnie zablokowana poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego. No, jak ojciec zauważył, te dane właśnie Straży Granicznej potwierdzają, że ten proceder już oczywiście o charakterze politycznym ze strony Białorusi, powiązany z działaniami różnych międzynarodowych grup przestępczych, nadal ma miejsce. Dlatego decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego to działanie prewencyjne, mające na celu zabezpieczenie granicy państwa polskiego przed nielegalną imigracją, przed działaniami tych różnych grup przestępczych, które pod osłoną z inspiracji białoruskich służb bezpieczeństwa podejmują tego typu działania, ale to także również zapobieżenie ewentualnym prowokacjom w trakcie manewrów wojskowych Zapad 2021, przy czym prowokacje te nie musiałyby zostać na przykład wywołane bezpośrednio przez stronę rosyjsko-białoruską, ale na przykład przez wewnętrznych harcowników politycznych Lewicy lub Koalicji Obywatelskiej, których działania wpisują się właśnie w zewnętrzne scenariusze.
No tak, no bo wyobraźmy sobie, że taki poseł, lekkoatleta przebiega przez granicę nielegalnie, przekracza granicę, no a w pobliżu stoi sobie jakiś oddział tych manewrach. No i wówczas przecież to nie oni naruszyli granicę, tylko poseł Rzeczypospolitej tę granicę naruszył, no i pretekst międzynarodowy gotowy.
No oczywiście, że tak. Także tutaj możliwość prowokacji różnych incydentów jest bardzo szeroka i no i właśnie przede wszystkim niestety to jest rzecz najbardziej może taka bulwersująca i zastanawiająca, że te ewentualne prowokacje, potencjalne prowokacje mogłyby właśnie zostać wywołane przez polityków i no niestety również parlamentarzystów określonej opcji.
Z wicemarszałek Senatu na czele, panie doktorze, bo przecież tam pani wicemarszałek Senatu również była i machała legitymacją senacką, zapominając, że jak przekracza granicę, to może sobie ją do portmonetki włożyć.
A przecież funkcja wicemarszałka Senatu, no to jest w hierarchii państwa polskiego, w hierarchii dyplomacji bardzo wysoko postawiona, także no to świadczy też oczywiście o jakimś tam zupełnie upadku, powiedziałbym również poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności tych polityków za sprawowaną funkcję. I nawet jeżeli prawdopodobieństwo prowokacji byłoby niewielkie, to obowiązkiem rządu polskiego było podjęcie stosownych działań, które to możliwość prowokacji zminimalizują. Ewentualne zaniedbania ze strony Polski w tym zakresie i pojawienie się na przykład jakichś nawet najmniejszych incydentów na granicy polsko-białoruskiej, których narzędziem pewnie byliby migranci, mogłoby mieć właśnie bardzo daleko idące skutki. Stąd też oczywiście sytuacja no nie jest z kategorii jakiegoś happeningu politycznego, ale naprawdę jest poważna. Na tyle, że nawet ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej na początku tego miesiąca na nieformalnym spotkaniu w Brukseli wyrazili wsparcie dla Polski, Litwy i Łotwy, które to działania rządów no, chronią również, jak to oni mówią, unijną granicę, a zatem również państwa zachodnie są oczywiście zainteresowane w tym uszczelnianiu granicy, no z punktu widzenia nawet ich interesów, dlatego że te działania, które zostały podjęte przez polski rząd w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego, to nie tylko chronią granice Rzeczypospolitej, ale również zabezpieczają państwa zachodnie przed kolejną falą nielegalnej imigracji. Także tutaj możliwości jak gdyby no, takiego politycznej kontestacji różnych nieodpowiedzialnych działań ze strony opozycji są w związku z tym, wydaje mi się jednak, ograniczone.
Ale rośnie chyba, nie wiem jak pan na to patrzy, panie doktorze, poproszę ewentualnie o odpowiedź, dlatego że kiedy no, patrzymy na polityków, którzy dostają się do Sejmu, też tego młodszego pokolenia, no to ja mam wrażenie, że to jest taka trochę pajdokracja, że to jest trochę taka właśnie happeningowość. Jak patrzę też nieraz na młodych ludzi, którzy gdzieś pod Ministerstwem Edukacji protestują przeciwko jakimś lekturom szkolnym, na przykład Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego, to przeszkadza tym młodym ludziom, albo oceniają nauczycieli oczywiście w sposób anonimowy. No, mnie się zawsze wydawało, że jednak szkoła jest miejscem, w którym nauczyciele oceniają uczniów, a dzisiaj mam wrażenie, że więcej ocen uczniowie wystawiają nauczycielom.
No tak, oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim kryzysem wychowawczym w Europie, z kryzysem w ogóle edukacji, oczywiście tym kryzysem wywołanym świadomie przez siły lewicowo-liberalne, a właśnie ta rewolucja, powiedziałbym taka społeczna, która ma doprowadzić do pewnego takiego przewrotu w zakresie no, pewnych pojęć filozoficznych, społecznych, politycznych, no to przede wszystkim właśnie w pierwszym rzędzie dotyka szkołę, dotyka edukację. Dlatego no, system edukacji w państwach Europy Zachodniej, w państwach rządzonych przez siły liberalno-lewicowe został absolutnie zdestabilizowany, zniszczony. I tutaj to zjawisko pajdokracji, o którym mówi ojciec, na pewno oczywiście ma temu służyć. To jest jak gdyby takie pewne narzędzie. Stąd też no, przypomnijmy teraz postulat na przykład Szymona Hołowni, absolutnie oczywiście tak zwany populistyczny, który mówi o tym, żeby właśnie młodzież, nazwijmy osoby, które mają 16 lat, już mogły dokonywać wyborów politycznych, czy brać udział w wyborach i tak dalej. No to oczywiście nie jest postulat poważny, chociaż w niektórych krajach chyba bodajże w Austrii został zastosowany, ale no to ma na celu oczywiście dokonywanie pewnych takich przewartościowań ideowych i tak dalej. No w ogóle odrzucenie całej hierarchii wartości, pewnego systemu, pewnej gradacji, na której oparta jest oczywiście cywilizacja łacińska.
Chyba chodzi o to, że jak Szymon Hołownia popłacze do kamery nad konstytucją, a Franek Sterczewski będzie biegał po granicy, prawda, no to w imię humanitaryzmu, wrażliwości chwyci młodych za serca. No i w ten sposób neomarksizm będzie miał proletariat po prostu, który będzie wykorzystywał tak jak marksiści. A panie doktorze, spójrzmy może na zachodnią granicę, to znaczy do Brukseli. No, co tam się dzieje? Bo tak, 1 sierpnia Komisja Europejska miała czas do oceny naszego kraju odbudowy, Krajowego Programu Odbudowy. No i ta data minęła, bo mamy dzięki Bogu 13 września i nie mamy ani zatwierdzonego, ani odrzuconego, nie ma tych pieniędzy. Inne kraje już z nich zaczęły korzystać, bo pewne środki zostały przekazane. Myśmy podjęli wspólne zadłużenie, no i teraz w sumie nie mamy na dzisiaj nic, a Komisja Europejska nie podaje terminu, w którym ta ocena zostanie dokonana. Czy my nie powinniśmy powiedzieć, prosimy jutro o decyzję, dlatego że jesteście spóźnieni o ponad 40 dni, a za minione 40 dni powinniście zapłacić odsetki.
Tak, tym bardziej, że Komisja Europejska przecież wymaga przestrzegania określonych terminów. Rząd polski i w ogóle inne, również wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wywiązały się z przekazaniem wymaganych tych właśnie terminów planów odbudowy krajowych, które naznaczyła właśnie Komisja Europejska. Tymczasem Komisja Europejska oczywiście tutaj już stosuje swoje zupełnie jakieś inne standardy, również dotyczące właśnie takie czasowe i przekracza wszelkie granice. I po prostu, no można powiedzieć, za tym stawia się ponad również no, pewnymi zasadami, które powinny ją obowiązywać. Także oczywiście wydaje mi się, że tutaj powinniśmy przejść do pewnej takiej ofensywy, także ofensywy powiedziałbym takiej właśnie dotyczącej, no trzeba zwrócić uwagę właśnie instytucjom Unii Europejskiej, w tym przypadku Komisji Europejskiej, żeby wypełniały swoje po prostu zobowiązania. W tym przypadku no, każda jakaś tam zwłoka czasowa jest oczywiście bardzo cenna, ma swoją określoną wartość, także wartość finansową, którą po prostu ponoszą państwa członkowskie, czyli po prostu my, obywatele danych państw.
Bo oni są bezwzględni, choćby w tym, że sprawa 14 lipca no, dotyczy generalnie tego, co nazywają praworządnością i Izby Dyscyplinarnej. Jest wydane tak zwane zabezpieczenie 14 lipca w tej sprawie. O ile ja wiem, to zabezpieczenie wydaje się w ogóle w kwestiach takich, gdzie wyrok się odbywa oddala. I żeby jakby nie było za późno, no to się nakłada zabezpieczenie czegoś. Natomiast 15 zostało wydane już orzeczenie, wyrok, czyli jeden dzień później i składa się zabezpieczenie. Polska wysyła informacje, jak zamierza postąpić z Izbą Dyscyplinarną, o którą Trybunał TSUE się tam upominał. Zresztą nie bez winy tutaj polskiej opozycji. No i teraz Komisja Europejska, a w zasadzie jeden komisarz występuje do TSUE o kary dla Polski w tej sprawie. Jak znowu na to patrzeć? To jest pierwszy taki ewenement, który w Unii Europejskiej, gdzie Komisja Europejska występuje o te kary. Widać, że także z wypowiedzi komisarzy wynika, że no generalnie nie podoba się rząd w Polsce. To oczywiście można nazywać sobie dyplomatycznie, jak się chce, ale chodzi chyba o to Komisji Europejskiej i może ktoś powinien to powiedzieć wprost, żeby Donald Tusk był premierem.
Księdze doktorze, oczywiście. Tak, to jest, to myślę, że to jest bardzo, bardzo słuszna konstatacja i bardzo słuszna uwaga księdza, dlatego że no taka jest istota po prostu. To naprawdę, to chodzi w tej chwili o to, żeby doprowadzić do radykalnej zmiany politycznej, do radykalnego zmiany układu politycznego w naszym kraju i trzeba jednak zwrócić uwagę, że ten powrót do polityki krajowej Donalda Tuska nastąpił w tym, a nie innym momencie. I myślę, że tutaj jeszcze Donald Tusk pewnie zresztą już zapowiada, prawda, swoją rolę jako rzekomego takiego arbitra, osoby, która będzie zwracała się do instytucji unijnych o to, żeby nie były nakładane, jak on to mówi, sankcje na społeczeństwo polskie. To oczywiście jest wszystko pewna gra w uzgodnieniu z instytucjami unijnymi. Natomiast cały czas mamy do czynienia oczywiście z presją na Polskę, na polskie instytucje nie tylko polityczne, ale również instytucje, które są zapisane, określone w polskiej konstytucji. Myślę, że ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce, to odwlekanie tej decyzji o właśnie ratyfikowaniu, zatwierdzeniu planowego tego planu krajowego odbudowy ma również związek ze zbliżającym się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i sądzę, że po prostu Trybunał Konstytucyjnego w Polsce, który ma orzec o relacjach między prawem unijnym a krajowym i sądzę, że po prostu to jest wyraz presji Unii Europejskiej na Trybunał Konstytucyjny i dopóki tego orzeczenia nie będzie, to po prostu na razie Unia Europejska, Komisja Europejska będzie po prostu zachowywała się tak, jak się zachowuje. To znaczy po prostu decyzje zostaną po prostu w zakresie spraw finansowych wstrzymane.
Są jakieś analogie chyba, oczywiście nie wprost, nie takie proste, ale no między tym, co się działo w XVIII wieku, kiedy Katarzyna miała tutaj swojego takiego, no powiedzmy ambasadora, tak, który więcej mógł niż król, tak naprawdę, bo jeżeli, no z całym szacunkiem, ale jeżeli jakiś urzędnik, żeby nie powiedzieć inaczej, w Brukseli wychodzi i mówi polskiemu premierowi, że powinien wycofać wniosek do polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania, które prawo jest wyższe, czy konstytucyjne, czy to, co oni uważają za ważniejsze, no to już jest, powiedziałbym, jak policzek wymierzony w stronę polskiego narodu, żeby coś takiego mówić premierowi rządu, który powstał na podstawie wyboru Polaków.
Tak, no w ogóle można powiedzieć, instytucje Unii Europejskiej są niedemokratyczne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sama Komisja Europejska, więc ten mechanizm praworządności i demokracji tutaj nie został zachowany. Natomiast, no tak, niestety my doświadczyliśmy w naszej historii zjawiska, które nazywamy partią zagranicy. Oczywiście to była partia zagranicy, czyli wpływy koteli różnych właśnie i Moskwy, ale także i Prus. Chociażby nawet to niestety doświadczyliśmy tego konkretnie w trakcie Sejmu Czteroletniego, no, które doprowadziły do bardzo później te rozgrywki i te wpływy tych właśnie koterii i tych działań i Brukseli, i Moskwy do tragicznych losów państwa polskiego, do upadku państwa polskiego i do kolejnego rozbioru. Także sytuacja niestety no jest w jakiś sposób podobna. Są jakieś analogie między właśnie tym, co nazywamy obozem polskiej racji stanu, obozem patriotycznym, a obozem właśnie zagranicy. I ten podział no niestety wciąż funkcjonuje i jest on bardzo wyraźnie dostrzegalny.
No i przedstawiciel tego obozu, gdyby był premierem, to Bruksela już w ogóle mogłaby tutaj robić wszystko.
Dlatego właśnie, proszę ojca, tak jak było właśnie w okresie saskim, prawda? W okresie naprawdę polskiego, gdzie było to określenie Polska nie rządem stoi, to znaczy nie ma rządu, nie ma wojska, nie jest przestrzegane jakiekolwiek prawo, tylko po prostu Polska, że tak powiem, podlega wszystkim uwarunkowaniom takie, jakie sobie życzą państwa właśnie te zewnętrzne, no to wtedy jest oczywiście spokój, nie mamy żadnych problemów, ale niestety już wówczas państwa polskiego nie ma.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.